I moje słowo dzisiejsze jest chyba kolejnym, jednak po prostu takie mamy fale nauczania w Kościele, takich pewnych cyklów, kiedy Bóg mówi do nas o podobnych rzeczach. Nie wiem, czy te fale są związane z tym, że Bóg chce, żebyśmy niektórzy po kilka razy to samo usłyszeli, czy dlatego, że przychodzimy co któryś raz do Kościoła i żebyśmy trafili na to, co jest dla nas przygotowane. Więc ci, co przychodzą, dzisiaj już czwarte spotkanie, więc kogo nie było 3 tygodni na spotkaniu, to dowiemy się dzięki komu. Dlaczego jest to słowo po raz kolejny. Mamy taki cykl nauczania na temat, to nie jest wymyślony cykl, my tego nie projektujemy w taki sposób, że decydujemy się, żeby tak było, to po prostu wychodzi z tygodnia na tydzień, ale od kilku tygodni Bóg mówi na temat nas, w jaki sposób chce nas uzdrowić, mówi na temat naszego wnętrza. Iza miała takie wspaniałe słowo o rozmrażaniu się w nas rzeczy, które potrzebują uzdrowienia. Ja miałem takie słowo na temat wstydu i winy. Wina jako reakcja na to, że źle postępujemy, że grzeszymy, i wstyd wynikający z tego, że nie mamy właściwej tożsamości ukształtowanej, że nie wiemy, kim jesteśmy. Później też było takie wspaniałe słowo o kruchym człowieku i mocnym Bogu, że Bóg nas mierzy i dochodzimy do zmierzenia tego, kim jesteśmy, ile jest mocy w nas, i dzięki temu możemy z powrotem wrócić do Ojca, zanurzyć się w Jego miłości i wiedzieć, że wszystko jest w porządku, że po prostu jesteśmy w Nim. Też tydzień temu Łukasz miał świetne słowo na temat cierpliwości, błogosławionej cierpliwości, i możemy po prostu spokojnie przed Bogiem żyć i czekać na wszystkie rzeczy, które Bóg przygotowuje. Natomiast dzisiaj chciałem mówić o zanurzeniu się w bezwarunkowej Bożej miłości i odnieść się też do tych rzeczy, które były mówione do tej pory. Wierzę, że Bóg naprawdę przychodzi do naszego życia, żeby nam pomóc, żeby nas uzdrowić. My też, może od razu też w ramach też takiego świadectwa i wstępu powiem, że tydzień temu nie było nas, bo byliśmy na weselu mojego szwagra, Izy brata. Iza ma jednego brata i on akurat teraz miał ślub. I powiem wam, że miałem po prostu niesamowity czas. To też jest jakieś takie świadectwo Bożego działania chyba w moim życiu, bo ja bardzo nie lubiłem takich imprez zawsze. Zawsze się tam wierciłem na nich, bo ani za bardzo tańczyć nie umiem. Nie umiem też pić, więc po prostu taki jestem, no, nieprofesjonalny Polak. I zawsze mi jakoś tak trudność sprawiały takie imprezy. Wiecie, pojechaliśmy tam i to jest niesamowicie, bo to jest taka bardzo, ta żona mojego szwagra, już żona od tygodnia, ona pochodzi z takiej wspaniałej śląskiej rodziny. Nie tylko, że śląskiej, więc to jest taki bardzo tradycyjny, ale jeszcze do tego, co nietypowe na Śląsku, wiejskiej. Jest trochę wsi na Śląsku, trochę rolników jeszcze jest, więc to się połączyło. I wiecie, i oni po prostu z tą naturą rodziny wystartowali w czasie tego wesela, więc w środę przed ślubem w ogóle my tam na tym nie byliśmy. Była impreza, która się nazywa Polter. To jest jakaś taka śląsko-niemiecka, gdzie ludzie się schodzą i tłuką naczynia na szczęście. Przynoszą po prostu zużyte naczynia niepotrzebne, rozstawiają wielki kamień na podwórzu i dzieci tłuką to. I myśleliśmy, że to będzie jakaś taka... A się okazało, że na tej imprezie było 100 osób, były rozstawiane w ogrodzie ławy, stoły, był DJ, impreza trwała od rana do późnej nocy i w czwartek ludzie się leczyli z kaca. Później było wesele, później już my byliśmy w sobotę, było wesele, ślub był o godzinie 13 i później od 14 już byliśmy w tym pałacu, w którym była ta impreza, była w takim pięknym pałacu z wielkim żyrandolem, balkonami w ogóle, z wyjściem na ogród. I ta impreza trwała od 1 w dzień do 5 rano. I później szwagier mi powiedział, że tylko koniecznie zostańcie jeszcze na niedzielę, bo będzie drugi dzień. I wiecie, ja myślałem, że ten drugi dzień to takie dożynki, takie leczenie kaca. I po prostu no, trzeba tam być. Więc poszliśmy na drugi dzień. Drugi dzień zaczynał się o 13. I słuchajcie, ten drugi dzień to było pełnowymiarowe drugie wesele z muzyką, nie z jakimiś resztkami jedzenia, ale full wypas. I ono trwało znowu do późna w nocy. Wiecie, i w ogóle powiem, czegoś takiego w życiu nie przeżyłem. To była jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że świetny zespół był, grał hity, Beatlesów grali, U2, różne rzeczy. I świetnie się przy tym bawiło, nie było jakieś umfafa. Później, wiecie, stoły się uginały od jedzenia, wino stało, różne alkohole, piwa, wódki. I powiem wam, do 5 rano nikt się nie upił. Po prostu to w ogóle nie szło z tych stołów. Ludzie się tak świetnie bawili, rozmawiali ze sobą i nie było ani jednej pijanej osoby, było ze 100 osób na tym weselu. I później drugi dzień. I teraz, po co ja o tym wam mówię? No, wiecie, każdy gdzieś był w kościele tydzień temu, tak? Ja byłem tam, to znaczy nie byłem na takim nabożeństwie, ale natomiast wyjeżdżałem stamtąd i w ogóle nie mogłem wyjechać. Iza już chciała w niedzielę, żebyśmy trochę szybciej wyjechali, żeby dzieci do szkoły i tak dalej, podróż, wiecie, w niedzielę do Warszawy to się dłużej wraca. I po prostu, i zawsze jest tak, że jak gdzieś jesteśmy, byliśmy u was, może niektórych z was w domu, to wiecie, że ja zawsze 3 razy mówię, wychodzimy. Pierwszy raz mówię, wychodzimy, wtedy się mnie ignoruje. Drugi raz już trzeba wziąć pod uwagę, bo jak będzie 3. raz, to na pewno wyjdziemy. Więc tak 2 godziny przed wyjściem już daję sygnały, że wychodzimy. Żeby tak rodzinę oswoić i gospodarzy, że wkrótce wyjdziemy. No i to się tak wydłuża tak do 2 godzin i w końcu się zwijamy. I wiecie, i teraz Iza mówi, Barek, to dziwne było na tym weselu. I tam siedziałeś z tym, wiecie, to nie była moja rodzina w ogóle. Ja siedziałem z tymi, ja byłem obcy, więc ja siedziałem z tymi wujkami wszystkimi, ciociami mojego szwagra i jego żony i gadaliśmy cały czas o wszystkim. I wiecie, Iza mówi, że ona tak patrzyła na mnie i mówi, Marek, chyba Bóg cię zaczął uzdrawiać. Mówi, ty tam siedziałeś, w ogóle się nie wierciłeś, ty po prostu byłeś jak pochłonięty tymi rozmowami o niczym. Sam opowiadałeś, oni się do ciebie kleili i to dziwnie wyglądało. Niepokojąco dziwnie. Wiecie, ja myślę, że Bóg mnie uzdrawia. Mam takie wrażenie. Od jakiegoś czasu coś przeżywam i chcę wam powiedzieć, że my jesteśmy jako ludzie stworzeni do relacji. Tylko my tego nie wiemy. Ponieważ jeżeli jesteśmy zranieni, to my uciekamy od relacji. My myślimy, że jak się w poduszkę zapadniemy pod kołdrę, to przeżyjemy uleczenie. Albo gdzieś jakąś zapodamy sobie rozrywkę, nie wiem, w samotności, przed komputerem, w grze, czy w kinie, czy po prostu jakiś, nie wiem, samotny rajd gdzieś. Prawda jest taka, że to nas nie leczy. I po tym weselu, jak wróciłem, to stwierdziłem, że rodzina to jest niesamowity Boży pomysł, że Żydzi mają rację, że się trzymają razem, że się wspierają, że mają te szabaty, że siedzą razem rodzinami, że aranżują nawet małżeństwa, że po prostu rodzina jest tak ważna. Gdzie ja wróciłem z tego i mówię, tak, to jest tak, jak Bóg to zaplanował. I Żydzi tego nie wymyślili, to Bóg wymyślił i im to objawił. I wiecie, my jako ludzie jesteśmy powołani do relacji, powołani do tego, żeby być ze sobą, żeby mieć z tego wielką frajdę, wielką przyjemność. Bóg chce nas doprowadzić do tych miejsc przez to, że nas uleczy, ale też, to jest takie, będę dzisiaj o tym mówił prawdopodobnie kilka razy, ale to też działa w drugą stronę, że kiedy my staramy się usilnie, żeby być wśród ludzi, to nas leczy. Amen? Wiecie, znam parę takich osób, które się wychowały jako jedynaki, jedynak chłopak, jedynak dziewczyna i oni są różne osoby akurat w różnych małżeństwach, ale później, kiedy nawrócili się, kiedy trafili do swojego małżeństwa, to nagle zapragnęli mieć kilkoro dzieci. I ta dziewczyna, która była jedynaczką, dzisiaj ma 4 dzieci, ten chłopak, który był jedynakiem, ma 3. Wiecie, zawsze, ja mówię, to jest coś takiego, przeważnie mamy tyle dzieci, ile mieliśmy wzorców z naszych domów i tam gdzieś tak się jakąś taką średnią wypracowuje, a tutaj coś nowego nastąpiło, jakieś takie pragnienie, więcej ludzi. Wiesz, i to jest coś takiego, że Bóg w swojej miłości chce na nas przyjść właśnie w taki sposób. Dlatego umieszcza nas w kościele, w wspólnocie, w tej eklezji, w tym Bożym ludzie, żebyśmy mogli to przeżywać. Wiecie, mamy bardzo różne sytuacje życiowe, różne sytuacje małżeńskie, różne backgroundy, nawróciliśmy się w różnym wieku, dzisiaj jesteśmy w bardzo różnych miejscach, ale wspólnota sprawia, że Bóg może nas leczyć, bez względu na to, czy mamy rodzinę, czy nie mamy rodziny. Możemy być wśród ludzi i Bóg może przychodzić ze swoją łaską do nas. Wiecie, ja dzisiaj chciałem mówić o Jego bezwarunkowej miłości, w której gdy zanurzamy się, to przeżywamy uleczenie. Chciałem cię zachęcić do tego, żebyś właśnie w coś takiego przyszedł i w nawiązaniu też do poprzednich słów, żebyś w obecności z Nim doświadczył Jego miłości. Ktoś taki w tym tygodniu usłyszałem takie zdanie, że Jezus był tą osobą na ziemi, która najlepiej poznała miłość Ojca. Jezus był tą osobą na ziemi, która najlepiej poznała miłość Ojca. I od Niego możemy się nauczyć. Przychodząc do Jezusa, możemy poznać miłość Ojca i możemy poznać ojcowską miłość. Więc dobrze, jeszcze nie wiem, jaki tytuł będzie, bo nie wiem, czego więcej będzie w tym słowie, ale chciałem zacząć. I chciałem zacząć od takiego zdjęcia, które może już niektórzy widzieliście, bardzo sugestywnego, które w internecie się pojawiło w tym tygodniu. I ono bardzo, bardzo jakoś do mnie przemawia. Nie wiem, czy wy dobrze widzicie to zdjęcie. Słabo jest, nie? Troszkę. Słabo jest. Nie wiem, czy to się uda coś zobaczyć więcej. Może tak zrobię. Ok, teraz widzicie troszkę więcej? Więcej. Teraz raz mniej ostro widać, jak powiększyłem. To zdjęcie jakoś tak do mnie przemówiło. Wiecie, to jest taki właśnie jakiś SS-man ze swastyką w eleganckich butach do kolan, w galowym mundurze, maszeruje i rozmawia z kimś, kto wygląda jak Jezus. Może to nawet Jezus, nie wiem. Nie wiem, czy można zrobić zdjęcie, czy to ktoś zrobił. Ma sandały, ma szatę. I ten Jezus, wiecie, ten gościu tu nie ma pasa założonego na mundurze. Taki trochę zdemobilizowany. A Jezus niesie jego plecak i jego karabin. I rozmawia z nim. I nie wiem, czy to dobrze widać. Na moim zdjęciu to dobrze widać, że Jezus jest pełen takiej uwagi i skupienia na tym SS-manie, na tym Niemcu, coś mu tłumacząc sugestywnie. Wiesz, tak patrzyłem na to zdjęcie i zamyślałem, hejku, co to za zdjęcie? Czy to w ogóle miało się prawo wydarzyć? Rozmowa faszysty z Żydem. To jest jedno, tak? Po drugie, z Jezusem. Po trzecie, czy to możliwe, że Jezus mógł wziąć od niego karabin i tak sobie przewiesić? Powinien mu zdjąć i rzucić w krzaki ten. Albo złamać na kolanie. Napluć na ten karabin. Czy coś takiego, nie? Ale to, gdzie tak patrzę sobie i tak sobie wyobrażam to spotkanie, że szli i w pewnym momencie się zaczęli rozbawiać i Jezus powiedział, wiesz co, ciężkie jest, ja ci poniosę trochę. I mu to wziął i zaczął mu to nieść, więc on mu to chętnie oddał, bo on mu chciał pomóc, prawda? I zaczęli rozmawiać, wiesz? Później tak się zastanawiałem jeszcze nad tym zdjęciem, bo to jest jakaś ilustracja, wiadomo, nikt takiego zdjęcia nie zrobił, ale sobie później myślałem, że w czasie wojny prawdopodobnie wiele razy coś takiego miało miejsce. Jak byłem jeszcze przed nawróceniem w latach 80., była taka modna taka postać takiego, nie wiem czy słyszeliście, takiego młodego żołnierza niemieckiego, Otto Schimek się nazywał, który został rozstrzelany przez żołnierzy niemieckich, dlatego że nie chciał stanąć w plutonie egzekucyjnym. I za to został postawiony w plutonie egzekucyjnym i został zabity. I tam w latach 70., 80. hipisi z całej Europy, jego grup jest na Słowacji albo w Czechach, jeździli z pielgrzymkami, żeby, prawda, tam złożyć kwiaty, zapalić świece. I wiecie, i sobie myślę, że tak jak patrzę na tą ilustrację, sobie myślę, że tylko spotkanie z Bogiem może sprawić, że człowiek przeżywa taką przemianę, że może się nawrócić, może zobaczyć rzeczy w innym świetle i może zacząć lepiej żyć. I wiesz, i myślę też, że Bóg przychodzi trochę do nas, już za chwilę zgaszę to zdjęcie, że nie będę już was męczył nim, ale sobie myślę, że Bóg, kiedy chce do nas przyjść, to nie przychodzi do nas w sposób gwałtowny, żeby nam coś odebrać, wyrwać, zabrać, wypalić, chociaż my na siebie samych czasami mamy taką receptę i chcielibyśmy, żeby Bóg przyszedł i wypalił coś w nas, żeby po prostu, nie wiem, wyciął, uciął, prawda? Dlatego jak niektórzy są poruszeni tymi wersetami, żeby sobie odciąć rękę, wyłupić oko, bo czują, że to dla nich właśnie. Być może. Ale jednak generalnie Bóg, kiedy przychodzi do nas, kiedy chce nas uwolnić z czego, chce nas objawić swoją miłość, to właśnie przychodzi w taki sposób, że my chętnie Mu po prostu oddajemy to, co jest naszym związaniem. Dlatego nieskuteczne często jest głoszenie, które chce odebrać ludziom to, co oni kochają i wcale nie wiedzą, że to jest złe, co mają. Trzeba coś zaoferować w zamian, żeby to, co złe, mogło zostać oddane. Tak, i wiecie, w tym spotkaniu tutaj, tak, w tej ilustracji, to właśnie tak to wygląda, że coś zostaje dane i dzięki temu coś może zostać odebrane, tak? Jezus daje swoją miłość, a on zaczyna go słuchać i zostaje rozbrojony, tak? I coś się zaczyna dziać. Wierzę, że Bóg przychodzi w taki sam sposób, w podobny sposób przychodzi do naszego życia. I to jest taki mój, taka główna myśl, którą chciałem się z wami podzielić, jak siebie samego. Znacie te wszystkie wersety z Biblii, które mówią, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, tak? I prawdopodobnie wiele razy zetknęliście się z tym, z takim słowem, że nie możemy kochać bliźniego, jeżeli nie kochamy siebie samego, tak? Jak pokochać siebie samego? Jak dojść do tego miejsca? Wiesz, my nie jesteśmy w stanie wykrzesać miłości sami z siebie. Musimy ją od kogoś wziąć. Musimy przyjąć ją i wtedy będziemy w stanie kochać siebie i wtedy będziemy w stanie kochać innych ludzi. I chciałem dzisiaj, żebyśmy zaczęli od takiego wersetu, żeby już skończyć ze zdjęciami i świadectwami z wesel, a trochę Biblii przeczytać. Z listu Jakuba, drugi rozdział, od 8 do 9 wiersza. To słowo się wielokrotnie w Biblii powtarza. Tutaj jest właśnie w takim kontekście umieszczone. Jeżeli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Więc kochać bliźniego jak siebie samego, tak? Możemy kochać bliźniego wtedy, kiedy potrafimy kochać siebie. Nigdy nie przeskoczymy tej miary miłości, którą dajemy innym ludziom. Ta miara nie będzie większa od tej miłości, której sami doświadczamy i w której sami siebie jesteśmy w stanie zaakceptować. Po prostu jesteśmy istotami, które nie są jak Bóg i nie mogą wykrzesać miłości, której same wcześniej nie wzięły. Musimy przyjąć, żeby móc dać. I teraz wiecie, tutaj jest takie słowo, jest ciekawe, lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech. Wiesz, co to jest czynić różnicę między osobami? Jak my robimy różnicę, czynimy różnicę między ludźmi? W jaki sposób? Jak to się dzieje, że jednego oceniamy lepiej, a drugiego gorzej? Jak to się dzieje? Porównujemy, tak? Patrzymy sercem, patrzymy umysłem i zaczynamy porównywać ludzi. I czynimy różnicę i mówimy, ten jest fajny, ten jest niefajny. Ten odnosi sukces, ten nie odnosi sukcesu. Temu się powodzi, temu się nie powodzi. Tego lubię, tego mniej lubię, tak? Bo porównałem, bo wolę, wybieram to. I teraz to jest zestawione z tym przykazaniem miłości. Wiesz, miłość doskonała, która jest w Bogu, ona przychodzi do drugiego człowieka bezwarunkowo. Bóg nie przychodzi do człowieka mówiąc, kocham ciebie, znaczy tak też przychodzi, to jest ta zagwozdka z myślą Bożą, że są w niej różne sprzeczności, ale Bóg nie przychodzi w taki sposób tylko, żeby powiedzieć, kocham cię, ponieważ, chociaż on też tak przychodzi i też tak mówi. Ale przychodzi i kocha nas, bo nas po prostu kocha, bo nas widzi jako wartościowe osoby. Mówiłem to na tym kazaniu o wstydzie. Tak? Po prostu przyjmuje nas bezwarunkowo. Teraz, jeżeli my mamy kochać innych ludzi, to też musimy kochać ich bezwarunkowo, bez zestawiania ich ze sobą, bez wybierania. Tak, bo wtedy będziemy jednych kochać lepiej, drugich gorzej. Nie będziemy jak Bóg, nie będzie ta miłość w nas doskonała. Ale teraz wiecie, kiedy idę za tą myślą dalej, to dochodzę do takiego miejsca, że my nie potrafimy siebie kochać w sposób doskonały, ponieważ siebie umieszczamy dokładnie w tym samym systemie warunkowej miłości, w jakiej umieszczamy ludzi. Siebie samych porównujemy też do innych ludzi i na tej podstawie stwierdzamy, czy jesteśmy warci i godni Bożej miłości i Bożej akceptacji. Im srożej siebie postraktujemy, im srożej siebie porównamy i zestawimy z kimś i z czymś, tym gorzej oceniamy siebie i tym mniej czujemy się warci miłości i akceptacji, bezwarunkowej miłości. Więc później to wychodzi też wobec innych ludzi. Więc doskonała miłość jest wtedy możliwa, kiedy my kochamy siebie samych najpierw miłością taką bezwarunkową, jak Bóg nas kocha, bez porównywania siebie z innymi i wtedy możemy zacząć to dawać dopiero innym ludziom. Jak wiecie, dlatego często jest wielu przywódców nie potrafi obdarzyć swoich ludzi, którzy za nimi podążają, miłością, ponieważ wszystko jest zbudowane na ambicji, porównywaniu się i dążeniu do sukcesu. Więc kochamy tych, którzy odnoszą sukces, zestawiamy się z nimi, gardzimy tymi, którzy sukcesu nie odnoszą i później wszyscy w końcu jesteśmy zanurzeni w miłości, która jest warunkowa, która od czegoś zależy. A w takiej miłości nigdy nie ma odpocznienia i nigdy nie ma pokoju. Wiecie, też te słowa, które ja głoszę, one są związane z tym, co ja osobiście przeżywam z sobą, zresztą możecie to zauważyć, bo ja dużo ilustracji przedstawiam ze swojego życia i z dialogów, które prowadzę z moimi przyjaciółmi, z znajomymi pastorami. I ostatnio miałem, to było tydzień temu, miałem też taką kolejną rozmowę, może też to co ja przeżywam, jest też determinuje też te słowa, które głoszę, ale miałem kolejną rozmowę z takim pastorem na temat tego rzeczy, które chciałbym zmienić w sobie. I on już po raz kolejny usłyszał tą samą litanię. I on stwierdził, że musi się chyba tym lepiej zająć we mnie. Jak popatrzał na mnie, to było w poniedziałek, 7 dni temu, i powiedział do mnie tak. Mówi, kiedy ty wreszcie skończysz? Ja mówię, no co skończysz? To mówi, no na przykład ten prusak. Tak, niektórzy mnie znacie, to wiecie, o co chodzi. Prusak, Niemiec, prawda? Prusak to jest ten zły Niemiec. To jest ten Niemiec, który najbardziej kocha porządek. I on do mnie mówi, kiedy ty wreszcie przestaniesz tego prusaka w sobie zwalczać? A ja mówię, słuchaj, nigdy. Ja go wykończę. A on mówi, słuchaj, ty prędzej siebie wykończysz. Mówi, bo ty jesteś prusak. I ja mówię, zaraz, słuchaj, weź, porozmawiajmy o tym. Po prostu, słuchaj, przecież to jest źródłem moich nieszczęść. Ja się cieszę, że pierwszy raz prowadzę kościół od 3 lat, w którym krzesła są przykręcone, bo nie muszę ich ustawiać, przecież to zawsze była męka, tak? Cieszę się z tego, że nauczyłem mieć zagryzione wargi w kościele, zanim nie zacznę prowadzić kazania, żeby nie przestawiać wszystkich służb technicznych, muzyków i stoję tam z zaciśniętymi pięściami, wargami i nie pozwalam sobie na żadne uwagi nieprzyjemne, żeby poprawiać kościół, wiesz. W domu po prostu uczę mojej córki gry na pianinie, siedząc 2 pokoje dalej, żeby nie doświadczała tej pruskich przykrości, wiesz, i przestaliśmy liczyć ludzi w kościele, ile przychodzi na nabożeństwa, bo było to obsesją moją i wyrzekłem się tego i wziąłem swój krzyż. I wiesz, i mówię, przecież to są złe rzeczy, przecież to i mnie męczyło, i mnie wykańczało, i ludzi wykańczało. I to jest straszne, trzeba to wykopać. Wiecie, on wtedy zaczął do mnie mówić coś, co po prostu nie mogę po prostu jakoś się uspokoić w tym. Żonie mojej to powiedziałem, nawet ona się wystraszyła. Ona mówi, to co, to będę teraz miała męża prusaka? Ja mówię, tak, teraz wiesz, miałam męża prusaka już. Pruskiego Junkera. Wiecie, i ten pastor, przyjaciel, on do mnie tak zaczął mówić i mówi do mnie tak, słuchaj, mówi, bo wiesz, kiedyś w Polsce to był taki, społeczeństwo miało taką formę amalgamatu, takiego stopu różnych metali. To byli Żydzi, byli Ukraińcy, byli Rosjanie, byli Niemcy. To wszystko się kotłowało i ci ludzie jakoś się nauczyli ze sobą żyć. Mówi, czy w twojej rodzinie tak nie było? Ja mówię, no tak, no w mojej rodzinie od wieków byli ewangelicy, byli katolicy, byli Polacy, Niemcy, Menonici. Mam rodzinę, która zawsze się tym interesowała, wiem, jak to się wszystko przenikało. Mówi, no i widzisz, radzili sobie i te połączenia nie sprawiły nic złego, ludzie jakoś dobrze funkcjonowali i mówi, ale wiesz, coś się stało złego ze społeczeństwem po II wojnie światowej, bo te narody zostały wyczyszczone. Ukraińcy zostali wypchnięci, prawosławni na wschód, ewangelicy na zachód, Żydzi do Izraela albo Ameryki I po prostu dzisiaj żyjemy w takim społeczeństwie i każdy, kto ma w sobie z tych te rodzinne, te stopy z innych metali, te amalgamaty, mówi, czuje się niewygodnie, bo on chciałby się tak uśrednić do całego społeczeństwa. I mówi, i ty masz ten problem, bo twój ojciec nie mówił po polsku do 8 lat, tak, mój tata. W domu podkreślał wartość tych rzeczy, których nie ma w społeczeństwie, które jest obok. Ja się tego nasłuchałem. I teraz stajesz się chrześcijaninem, widzisz te wszystkie złe rzeczy, pruskie, a nie rozumiesz tego, że rzeczy związane z tożsamością nie są nam dane po to, żeby były wyrugowane z nas, tylko rzeczy dane nam z tożsamością są dane nam po to, żebyśmy zaakceptowali tą różnorodność, w jaki sposób Bóg nas stworzył i zaczęli po prostu tego używać. Ja tak siedziałem sparaliżowany, jak mi to powiedział. Tak siedziałem, tak się czułem może trochę jak na tym zdjęciu ten ze swastyką, już bez karabinu, ale jeszcze ze swastyką i tak sobie myślę. Mówię, słuchaj, ja myślałem, że tu chodzi o to, żeby ten mundur zdjąć konsekwentnie do końca. On tak na mnie patrzy i mówi, wiesz co, nie mogę już wytrzymać tej paranoi, mówi. Przecież ty jesteś chrześcijaninem, narodzonym na nowo. Ty kochasz ludzi. Ludzie wiedzą, że ich kochasz. Mówisz świetne kazania. Ludzie się nawracają. Modli się ludzi, twoja żona cię kocha. Twoje dzieci się kochają. Co ty masz w ogóle z prusaka? Tylko ja wiem, ile mam. A on mówi, no to czas, żeby to pokochać. Mówi, bo jeden ma coś takiego bardziej pruskiego w sobie, drugi ma coś bardziej podlaskiego, jeden ma coś z Kaszuba, jeden ze Ślązaka, jeden ma coś z chłopa z Podgrójca. I to, że my po prostu tacy jesteśmy, jacy jesteśmy, to jest bogactwo, a nie przekleństwo. Wiecie, i to było dla mnie bardzo trudne. Ja tak siedziałem po prostu i on dalej ten monolog kontynuował i do tego wersetu doszedł i mówi do mnie po prostu, słuchaj, naprawdę, jak się nie wyluzujesz i nie pokochasz, to po prostu nigdzie ze swoim życiem nie zajdziesz, bo nie będziesz umiał kochać innych. Musisz zacząć kochać siebie, to jaki jesteś. Wiecie, i to jest po prostu już... Przestanę może o sobie trochę, bo tak, przepraszam, ja taki jestem pastor ekshibicjonista. I niektórzy czują się wystraszeni, bo zapnij się, zapnij. Więc może już trochę skończę, ale powiem wam, że to jest fantastyczne. Zastanówcie się nad swoim życiem. O tym też mówiłem a propos wstydu. Pamiętacie to kazanie o winie i o wstydzie? Że jak my myślimy o tym sobie, co do zmiany w nas jest, to natychmiast po prostu nam wyskakuje cała lista rzeczy, a jak myślimy o tym, co w nas dobre, to nie potrafimy nic tam sensownego, dłuższego napisać. Zauważyliście to? Teraz każdy z nas ma. I teraz jak my się nawracamy i zostajemy chrześcijanami, to my wchodzimy właśnie dokładnie w to samo miejsce i teraz jeszcze inni bracia i siostry nam podkreślają to, co jest w nas to irytujące, co my wiemy, że jest irytujące, bo nas to też irytuje, ale później zostajemy się w wspólnocie, wspólnotę to zaczyna też irytować. Tak? I to wychodzi jakby na pierwszy plan w naszym życiu. I teraz jest bardzo, bardzo konkretne pytanie. Czy to naprawdę musi się zmienić? A może nie? Może to nie musi się zmienić? Pamiętam, jak słyszałem takie świadectwo, może też to już słyszeliście, przychodziła do nas przez krótki czas do kościoła Eleonora Niemen. Ona się uczyła śpiewu też u pewnej kobiety, która u nas w kościele była. Ona teraz jest w innym kościele. I opowiadały o nauce śpiewu. I ta nasza siostra z zboru, która uczyła ją śpiewu, mówi, że pewnego dnia przy pianinie mówi do niej, mówi, słuchaj, ale weź to powietrze, tak, weź nabierz to powietrze. Taki. Prawda? I wtedy Eleonora powiedziała, nie. Tej nauczycielce, która siedziała przy pianinie naszej siostrze. Mówi, dlaczego? Ona mówi, bo ja mam taki głos, ja mam taką barwę. Strasznie mi się to świadectwo spodobało, bo się okazuje, że to jest nie tylko w naszym charakterze, w naszym chrześcijaństwie, ale to jest też związane w ogóle z każdą zdolnością, którą Bóg nam dał, że my nie musimy zmieniać się i być innymi osobami, możemy tego użyć, co mamy, w taki sposób, jak nas Bóg stworzył. My jesteśmy jak instrumenty. Każdy jest troszeczkę inny. Żeby to wszystko razem grało, czasami trzeba tym cichym instrumentom dać więcej miejsca. Odsunąć się, nie gadać, żeby one zaczęły wydawać swój dźwięk. Wiecie, czasami taki mamy problem z nagłośnieniem, że stają osoby, które śpiewają i ktoś śpiewa ciszej i ktoś tam, teraz wycieczka do, pruska wycieczka do nagłośnieniowców i wtedy ktoś może po prostu powiedzieć, że nie, teraz to się w ogóle nie da nagłośnić. Powiem wam, wszystko się da nagłośnić, tylko trzeba umieć nagłośnić. Bo głos, który jest cichy, też jest piękny. Okay? Wiecie, kiedyś byliśmy to takie spotkanie, cykl takich spotkań, że mówiłem, że wszyscy przynoszą instrumenty i robimy jazgot i chwałę dla Pana. Pamiętacie w tym kinie Iluzjon, Stolica. I pamiętam, Tomek przyniósł takie, nie wiem jak się ten instrument nazywa, takie pudełeczko, a na tym pudełeczku takie metalowe pręty, 8 prętów, 8 dźwięków gamy. I my tam po prostu graliśmy, krzyczeliśmy, a on z tym przyszedł tak do mikrofonu i tak dynk, 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 dynk i tam mówi głośniej, żeby można było go usłyszeć. I w ogóle teraz jak słucham muzyki, teraz w tych czasach, w których my jesteśmy, to w ogóle widzę, że się odchodzi od muzyki tylko głośnej i tylko rytmicznej. Odchodzi się w różne, bardzo dziwne, nowe brzmienia. Ostatnio zauważam, że w muzyce w ogóle, w popie, coraz częściej są używane cymbałki. Nie wiem, czy zauważyliście, takie dzwonki. Później jakieś bardzo ciche instrumenty, których zwykle się nigdzie nie słyszało, są używane w muzyce filmowej i tego się bardzo fajnie słucha, jak oglądasz taki film, bo tych instrumentów na co dzień nie słyszysz, a nagle widzisz, że one wypełniają tło obrazu w kinie. Wiesz, i to jest właśnie tak, jest troszeczkę z naszym życiem, że my jesteśmy bardzo różni, bardzo różny sposób stworzeni, i drogą do akceptacji samych siebie i przez to do kochania innych ludzi nie jest w pierwszej kolejności przemiana siebie, ale w pierwszej kolejności jest akceptacja siebie. I przyjęcie tego, że tu, gdzie jestem, z tym, kim jestem, to, co mam, mogę siebie kochać, mogę siebie lubić i mogę rozkwitać. I ten pan, no muszę wrócić do siebie, ale ten pastor mi powiedział, słuchaj, takie dary, takie pruskie dary, mówię, one są potrzebne, bo ktoś musi powiedzieć, słuchaj, no to trzeba to w tabeleczkę. Mówię, a tutaj prosto tą kreskę zrób. Mówię, gdyby nie było tego, to byśmy wszyscy byli w chaosie i w anarchii. Mówi, są różne rzeczy potrzebne i różne dary. I ja mówię, ale to straszne, słuchaj, to straszne. On mówi, nie. Mówi, po prostu to tylko kwestia jest, jak tego daru, który jest w tobie, użyjesz. W jaki sposób się nauczysz tego używać, a nie to, że zaprzeczysz to, kim jesteś. I teraz pomyśl o sobie, o swoich rzeczach, których w sobie nie akceptujesz. Coś, co tobie według ciebie nie wychodzi tak, jak powinno. Wiecie, jak fantastyczne jest, że Biblia w ogóle jest napisana jako opowiadanie życiorysów różnych bardzo dziwnych ludzi. Nieurodziwych, niemądrych, pokrzywionych, wychowanych w bardzo różnych okolicznościach. I to jest standard w Biblii. Standardem w Biblii nie jest jakiś wyrównany koleś, który po prostu reinkarnuje się co 100 lat i jest opisywany w Biblii jako Boży posłaniec. Tylko każdy z tych ludzi jest inny. Jeden łysy, jeden rudy, jeden garbaty, jeden mały, jeden jąkała. I Bóg po prostu ich wszystkich używa zgodnie z tym, jak go stworzył i daje go jako dar innym ludziom. Teraz chciałbym wrócić jeszcze do fragmentu, który czytaliśmy a propos słowa o kruchym człowieku i mocnym Bogu. Historię z życia Eliasza. I to jest z pierwszej królewskiej, 19 rozdział i przeczytamy kilka wersetów. Zaczniemy od tego, który był na tym poprzednim kazaniu. Eliasz zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi i doszedł tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Tak, widzicie, Eliasz doszedł do takiego miejsca, że podsumował siebie w sposób bardzo destruktywny, powiedział, nie chcę już żyć, Boże, kończ ze mną, Ale dlaczego on tak stwierdził? Dlatego, że doszedł do wniosku, że nie jest lepszy od swoich ojców. Czyli możemy taki mieć wniosek, że wcześniej żył w takich emocjach swojej duszy, że on jest jednak lepszy niż jego ojcowie, niż jego ojcowie. Jego ojciec, dziad, tak? Jak w tej reklamie, jaki dziad? T-Mobile. Więc on dochodzi tutaj... Też tutaj wszyscy wyrzucili już telewizory, jestem nie na czasie, dobrze, też muszę swój wyrzucić. Więc on chodzi do takiego miejsca i jego powodem, jego załamania jest to, że on siebie postrzega jako osobę, która jest po prostu taka jak jego ojciec. To jest powód załamania się. Ciekawe, nie? Jak małe dziecko rośnie w domu, to kim ono chce być? Jak mama albo tata. Tak? Tak chce żyć. Nie potrafi sobie wyobrazić małżeństwa, bo ma mamę. I małe dzieci mówią, że nie, ja mam mamę już, ja nie potrzebuję żony. On tam może potrzebował żonę, bo mamy nie ma. Ale... Tak? Chłopak patrzy na ojca i chce być jak ojciec. Mój Przemek na ślub dostał od mojej żony taki mały garnitur na młodego człowieka, ubrał się i przyszedł do babci i mówi, babciu, wyglądam idealnie. A babcia mówi, a co znaczy, że wyglądasz idealnie? Wyglądam jak pastor. No i babcia tam, wiecie. No. Po pewnej chwili. Tak? I właśnie to jest ta sytuacja z Eliaszem, bo on dochodzi do takiego miejsca, że on mówi, dosyć mam, weź moje życie, czyli wiecie, on nie kochał tego, kim był. I teraz słuchajcie. I dalej, tam przeskakujemy do 9 wersza, do 9 wersetu i wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? On odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili miecze. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na życie moje, aby mi je odebrać. Wiecie, człowiek jak jest, to jest taka też ilustracja, nie wymyśliłem jej, przeczytałem ją gdzieś, że jak siedzisz w jaskini, to bardzo dobrze słyszysz swój głos. Bo on się echem odbija po ścianach jaskini. Wiesz, jak siedzisz sam z sobą, ze swoim życiem i obserwujesz swoje życie, to jedyne wnioski, jakie możesz mieć, to właśnie takie, jak miał Eliasz w tej jaskini. Jest źle. Jest źle ze mną, jestem jak ojcowie, okoliczności życia są złe. Nie jest człowiek w stanie nic usłyszeć. Słyszy tylko to, co już w nim jest, swoje własne myśli. Wiesz, i nasze własne myśli nas wykańczają. My potrzebujemy usłyszeć inne myśli, żeby przeżyć bezwarunkową miłość. Więc teraz Bóg do niego mówi, rzekł więc do niego, 11 wiersz, wyjdź i stań na górze przed Panem. Później były tam burze i tak dalej, a po ogniu cichy, łagodny powiew. A gdy Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. Wiecie, i teraz, kiedy wychodzisz do miejsca spotkania z Bogiem, żeby usłyszeć, jak jest naprawdę w twoim życiu, czy twoje myśli mówią prawdę o twoim życiu, czy Bóg mówi prawdę o twoim życiu? Kiedy wychodzisz z tej pieczary, stajesz u wejścia do pieczary, stajesz na górze Pana, wstań, wyjdź z pieczary, Bóg mówi, 11 wiersz, i staj na górze przed Panem, wtedy on znowu słyszy głos Pana. Ale teraz ten głos Pana nie kończy się pytaniem i ponowną jego odpowiedzią tylko, ale Pan zaczyna od 15 wersetu do niego mówić i daje mu zadanie. I mówi tak, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damaceńską, A gdy tam dojdziesz, po pierwsze, namaścisz Hazraela na króla Aramu, nad Aramem. Po drugie, namaścisz Jehu na króla nad Izraelem. I po trzecie, Eliasza namaścisz na proroka w swoje miejsce. Więc wiecie, ilustracja jest taka, że on miał już dosyć, był prześladowany przez Jezebel, był wykończony, miał złe mniemanie o sobie, o swojej proroczej służbie, wiedział, że nikt nie chce kochać Boga, życzył sobie śmierci, słyszał własne myśli, siedział w jaskini, wychodzi z jaskini, zaczyna słuchać Boga i Bóg jakby zupełnie z innej perspektywy zaczyna do niego mówić. I do niego mówi, jeszcze są zadania dla ciebie do wykonania. Jeszcze możesz coś zrobić. To jeszcze nie jest koniec twojego życia. Ty myślisz, że to jest koniec twojego życia, że już nic nowego się nie wydarzy. A Bóg mówi, nie, jeszcze wiele się wydarzy. Bóg przychodzi do ciebie i mówi, to nie koniec. To dopiero się coś zaczyna. Wszystko, co w życiu się zaczyna, się kiedyś kończy, więc może ty teraz myślisz, że wszystko się skończyło. Ale jeżeli dobrze pomyślisz o tym, że wszystko się skończyło, w taki Boży sposób, że wszystko już się skończyło, to znaczy, że coś się w tym samym momencie zaczyna. Bo nic u Boga też się nie kończy, żeby się coś nowego nie miało zacząć. No ale możesz zostać w jaskini i mówić, wszystko się skończyło. A Bóg przychodzi, jeżeli się coś skończyło, to znaczy, że coś się też zaczyna. Tylko trzeba wyjść z jaskini. Trzeba zacząć słyszeć inne myśli niż tylko w swoje własne, odbijające od ścian jaskini. Tak? I teraz Bóg przychodzi w tej swojej bezwarunkowej miłości do nas i zaczyna mówić do nas. I co mówi? I co mówi do Eliasza? Mówi mu o zadaniach, które są przed nim. A później mówi, co te trzy zadania spowodują, jak je wykona. Daje mu obietnicę. W 17 wierszu czyta, i stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem tego pierwszego króla, zabije go ten drugi król. A kto ujdzie przed mieczem tego drugiego króla, zabije go jego uczeń Elizeusz. I później Bóg mówi jeszcze a propos tych jego negatywnych myśli o tym, że on sam w Izraelu tylko służy Bogu. W 18 wierszu zachowałem, to jest po czwarte, zachowałem w Izraelu jako resztkę 7 tysięcy tych wszystkich, którzy kolan nie ugięli przed Baalem i tych wszystkich, których usta go całowały. Więc mówi mu, wytasz zupełnie inną perspektywę przed nim roztacza. Ale wiecie, ale to się dzieje w tym momencie, w którym on dochodzi do miejsca, w którym zaczyna słyszeć, co Bóg ma mu do powiedzenia na temat jego życia. I teraz wiesz, ja tobie życzę, żebyś stanął też w miejscu właśnie takiej Bożej konfrontacji, kiedy masz wszystkie te straszne myśli na swój temat, żeby Bóg stanął przed tobą i powiedział ci, że to nie jest tak, jak ty to widzisz. Żebyś mógł to zobaczyć i mógł to usłyszeć z innej perspektywy. Że możesz kochać siebie, że to, kim cię Bóg uczynił, jest dobre, że to może zostać użyte, mimo że dzisiaj tobie się wydaje, że nie może być użyte, ale będzie użyte, jeżeli otworzysz się na to, co Bóg chce zrobić. Tutaj Viola miała takie fajne świadectwo, ja to powtarzam różnym ludziom w różnych kościołach, podając, że to jesteś ty, że to ty powiedziałaś, tak? Więc Viola miała takie przeżycie właśnie, więc po raz kolejny to usłyszycie może, miała takie przeżycie, że powiedziała pewnego razu do Boga, Boże, z kim ty musisz współpracować? I Bóg jej odpowiedział, że ja nie muszę, ja chcę. Fantastyczne. Ja jestem tak jak Bóg, też się tak do was też tak mówię. Ja nie muszę, ja chcę. Żarcik, nie żarcik. Wiecie, wszyscy jesteśmy trochę psychiczni, no i tak, ale to dobrze. To dobrze, dzięki temu jest nadzieja dla nas. Bo jeżeli ja przeżyję, to i wy też przeżyjecie. Więc bądźmy jak ten Eliasz, który wychodzi z jaskini i zaczyna, staje nad górze przed Panem i zaczyna słyszeć to, co Bóg ma do powiedzenia. I teraz trochę innych jeszcze wersetów. Mam taki werset z Pieśni nad Pieśniami dla was. 8:7. A wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, czy zasługuje na pogardę? Iż bo niektórzy jak słuchają takiego słowa, jak my tutaj głosimy, tak, o tej bezwarunkowej akceptacji, o miłości, to może w nich się tak budzić coś takiego, no ale coś trzeba zrobić, czymś się trzeba zająć. No nie można tak jak pastor dwa dni wesela. No. To po prostu, kto to widział? Tak? Wiecie, ciekawe jest, że teraz mamy okres też święta namiotów w ogóle, Sukot, kuczki po polsku, święto szałasów, że ono trwało 7 dni. Oni mieli siedzieć pod namiotami 7 dni, jeść dobre potrawy, odpoczywać i cieszyć się sobą. Początek i koniec miał być szczególny, nie wolno było absolutnie żadnej pracy wykonać, w środku było więcej luzu, ale generalnie 7 dni świąt. Wiecie, powiedzcie mi, co to za naród, który ma 7 dni świąt? I jeszcze ma tych świąt w roku całym wiele różnych. Tak? Widzisz, Bóg przychodzi do nas ze swoją miłością. I on teraz chce, żebyśmy my byli gotowi uszanować miłość, tak jak mówi ten werset. Oddać za miłość całe swoje mienie. My tego nie chcemy zrobić. My mówimy, że człowiek, który dla miłości chce całe mienie zatracić, to jest człowiek nierozsądny. To jest szaleniec, to jest człowiek, który zasługuje na pogardę. On wariuje. Niesamowite. Ja tak czytam ten werset i się tak walczę, czy się zgodzić z nim. Bo jestem szczery przed sobą w mojej racjonalności. Tak rozmawiam z ludźmi, którzy chcą służyć Bogu. Właśnie też z takiej perspektywy opacznej. Się dobrze zastanowiłeś? Wiesz, słyszałem o takich misjonarzach, co zwariowali. Słyszałem o pastorach, którzy się rozchorowali. Wrzody żołądka. Którzy poumierali na raka. Wiesz, ale Boży punkt widzenia jest inny. Bóg przychodzi i mówi, że wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie jej nie zaleją. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje imienie, to czy zasługuje na pogardę? W tym jest odpowiedź, że nie zasługuje na pogardę. Tak? Że to jest dobry kierunek, żeby właśnie tak żyć, żeby przyjąć do siebie tą bezwarunkową Bożą miłość wobec nas. Wiecie, ciekawa rzecz wydarza się u ludzi, którzy się dopiero co nawrócili i wpadają jak śliwka w kompot do kościoła. Niedawno słyszałem o jednym zborze w Warszawie, że trafiła tam osoba, był człowiek z tego kościoła, który był w szpitalu, wylądował w szpitalu psychiatrycznym, tam był przez jakiś czas na leczeniu, zapoznał ludzi, zapoznał pewną kobietę i przeprowadził ją do kościoła. I to była taka już kilkuletnia anorektyczka. I mówi, no po prostu przeprowadził szkielet ze sobą, tak? Ten człowiek, tą znajomą. I Andrzej, już wiadomo, jaki kościół chodzi. Wykasować to, proszę. Andrzej mówi sobie tak, no tak, tak, Jezus nie przyszedł do tych, co się dobrze mają, nie przyszedł do zdrowych, ale sobie myśli, jejku, czy my będziemy w ogóle w stanie pomóc? Może ta osoba powinna dłużej zostać w tym szpitalu, może by się tak podleczyła, to by przyszła do kościoła. Wiesz, ale mówi, że coś niesamowitego, bo w pierwszych kilku tygodniach ta osoba zaczęła zdrowieć. Nie w szpitalu, w którym była, tylko po wyjściu z szpitala, będąc w kościele. Później zaczął rozmawiać i doszło do takiego bardzo prostego wniosku, że nawrócenie i przyjęcie Bożej miłości oraz znalezienie się w tym środowisku tej miłości bezwarunkowej innych braci i sióstr, że podchodzili, co słychać, tu chodź na grupę, skąd jesteś, sprawiło, że tej osobie to było tyle, ile ta osoba potrzebowała, żeby ozdrowieć, żeby zaakceptować siebie. Wiesz, i czasami tak jest, że jak my się nawracamy, to ten początek jest takim fajnym przyspieszeniem dla nas, że po prostu wow, coś się zmienia, zaczynamy kochać największych drani wokół naszego życia, zaczynamy im błogosławić, dzieci zaczynają kochać rodziców, nastolatki, prawda? Ludzie szukają zgody ze swoimi szefami w pracy, w rodzinach jest taka ciśnienie, żeby się pojednać z rodziną, tak? Wiecie, skąd to się bierze? To się bierze z tego, że jak przyjmujemy miłość, to zaczynamy ją, mamy ochotę zacząć ją od razu dawać. Bo sami przeżywamy nasze uleczenie, nasze dotknięcie i naszą przemianę. Więc Bóg chce nam to dać. Nie wiem, coś mi się dzisiaj to słowo nie klei. Albo się klei, tylko ja tego nie jestem w stanie rozpoznać. Dobrze, więc wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość całe swoje imienie, czy zasługuje na pogardę? Jest taki autor, John Piper, pisze świetne książki o życiu chrześcijańskim, czy ktoś z was czytał. Jest w księgarni, można kupić, o tak. Jedna sztuka. Jeden tytuł. Dzięki, Monika. Ja po prostu w jednej z swoich książek, nie wiem, czy to w tej książce napisał, ale napisał, że zdrowy duchowo chrześcijanin to powinien być taki pozytywny hedonista. Nie czytałem tego, tylko też znajomy mi podał, że tam jest tak napisane, więc później sięgnąłem po książkę, bo mówię, no takie herezje to trzeba sprawdzić na własne oczy. Wiecie, ale on właśnie pisze w tej książce, że człowiek, który naprawdę uwierzył w Bożą miłość, i tą Bożą akceptację, to on odnajduje przyjemność w życiu dla Boga. Bo odnajduje przyjemność też w tym, kim Bóg go stworzył. I wszystko zaczyna iść w dobrą stronę. Ciekawe jest to, że psycholodzy też to odkryli. Moja żona, która studiuje te rzeczy, opowiadała mi też w tym tygodniu. Słyszała jako jednej formie terapii dla osób w depresji, żeby sobie zakładali dzienniczki przyjemności. I pisali tam rzeczy, które sprawiają ich przyjemność i żeby je czynili. Tylko jest tylko kilka takich warunków co do tych przyjemności. Po pierwsze, to nie mogą być przyjemności, które stoją w niezgodzie z systemem wartości. Ding. A druga rzecz, żeby to były przyjemności, które mogą być realizowane z innymi ludźmi razem. Czyli żeby nie odsuwać się, tak? Nie wędkarstwo. I w samotności na grzyby i takie rzeczy. Tylko właśnie, i mówię, że są świetne efekty, kiedy z ludźmi się pracuje w takim systemie takiej jeszcze terapii poznawczo-behawioralnej, że ludzie nagle zaczynają po prostu w inny sposób patrzeć na swoje życie. Wiesz, ja myślę, że to psychologia nic nowego nie odkrywa. Po prostu Bóg przychodzi do nas ze swoją miłością, ze swoją akceptacją i chce do nas się przebić i pokazać nam, słuchaj, kochaj się. Kochaj to, kim jesteś, zaakceptuj to. Skontaktuj się sam z sobą. Halo! Myślę, że to jest jedna z pierwszych misji kontaktowych chrześcijanina. Nie tylko skontaktować się z Bogiem, ale skontaktować się z samym sobą. Zaraz, kim jestem? Co ja lubię? Co ja nie lubię? Co mi pasuje, co mi nie pasuje? Tak, bo wiecie, bo bez tego to my zaczynamy żyć według jakichś systemów prawa, zakonów, które narzucają nam swoim głośnym głosem, często potępieńczym, co jest dobre i co jest złe, i my w tej matni siedzimy. I my nie rozumiemy, dlaczego nie mogę się z tego wyrwać. A tu po prostu jest za mało Bożej, bezwarunkowej miłości i akceptacji tego, kim jestem. Słyszałem świadectwo kobiety, która została wykorzystana jako nastolatka seksualnie i później miała ogromne problemy, później była chrześcijanką i była w małżeństwie i miała ogromne problemy z tą sferą, co też bardzo destrukcyjnie wpływało na jej życie małżeńskie z mężem. Tak? I ona po prostu przez cały czas, przez to, co przeżyła, nie mogła zaakceptować tej sfery seksualnej swojego życia małżeńskiego. I tam były prowadzone różne rozmowy, ja słyszałem już to świadectwo po tym, kiedy ta osoba przeżyła uzdrowienie. Ona mówiła, że to było nie do przeskoczenia. Mówi, bo jeżeli kiedyś mój ten powab jako kobiety, mój ten powab seksualny sprawił, że zostałam wykorzystana, to ja uważam, że to jest coś, co jest we mnie złego. I tak uważała. Więc ona mówiła, ja chcę być kochana, ale nie chcę być kochana dlatego, kim jestem. Bo to jest złe, to mnie kiedyś zraniło. Więc wiecie, suknie odtąd dotąd. Odtąd dotąd. I frustracja olbrzymia po prostu w życiu małżeńskim. Ale kiedy ktoś z tą kobietą w modlitwie, w służbie, w uzdrowieniu wewnętrznym rozkminił ten temat, i ona mogła zobaczyć bardzo wyraźnie, że ona nie lubi siebie. Że ona naprawdę siebie nie lubi. Kiedyś taka siostra była, mieliśmy taką starszą siostrę w kościele, to było 20 lat temu, ona tak do młodych dziewczyn przychodziła zawsze i mówi, dziecko, prostuj te plecy, prostuj. A te dziewczyny tak chodziły, tak. Mówi, prostuj te plecki, pokaż, co tu masz, pokaż. I te dziewczyny tak się... bały prostować. Wtedy nie wiedziałem, o co chodzi. Wtedy myślałem, że chodzi o to, że one się garbią. Że to o kręgosłup chodzi. A to nie chodziło o kręgosłup. To chodziło o poczucie, o akceptację tego, kim jestem, tak? Mark Gungor też zresztą, nie wiem, czy pamiętacie, seminarium opisuje, prawda? Opisuje murzynki, latynoski i białe. To tak tyle zdradzę, resztę odsyłam do DVD. Okej, więc jeżeli zaczynasz akceptować siebie, kochać bezwarunkowo, to chodzisz do takiego miejsca, w którym możesz zacząć też kochać innych ludzi. Wiecie, taki tekst jest, ciągle gdzieś słyszę, trochę jestem aktywny w internecie, więc czytam dużo różnych rzeczy. Co jakiś czas się pojawia taka myśl, jak to fajnie jest tam gdzieś w jakimś kraju. Tu w Warszawie dziura się zrobiła przy metrze, jedna, druga, już afera. Ludzie tam żartują, że na Świętokrzyskie dziura powstała, no bo to Kieleckie, no to przecież... I tam różne rzeczy opowiadają. I nagle się pojawia, że o, proszę, jak się buduje metro. I nagle ludzie linki pakują, jak tu na całym świecie, w różnych miastach, fantastycznie ludzie budują metro. Na bagnach i w skałach i tak dalej. A w Warszawie nie potrafią. Nie? I to jest przy różnych okazjach. A propos podatków, a propos rządów i tak dalej. I jak czytasz to, to się wyłania taki obraz, że wszędzie dobrze, tylko nie w Polsce. Wiecie, ale słuchajcie, nie wierzcie w to. Ja rozmawiałem z wujkami przez 2 dni na weselu. Oni wszyscy podróżują po całej Europie. I oni mówią, że po prostu nigdzie nie jest tak dobrze jak tutaj. I że nigdzie nie chcą wyjechać. Że dlatego tak mi się dobrze z nimi rozmawiało. Jeden z elementów. Słuchajcie, nie wierz w to. Nie wierz w to, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ale teraz ta sama prawda, wracamy do kazania, ona dotyczy ciebie. Nie myśl w ten sposób, że wszyscy dobrzy, tylko nie ty. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. Już prędzej wszyscy źli, tylko ty dobry. Dobra, to tak dla żartów wajchę przerzuciłem w drugą stronę, żeby do myślenia sprowokować. Tak jak w tym dowcipie, że po prostu, że Boże, sami egoiści. Wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. Trochę na takiej samej zasadzie. Nie, ale nie myśl w ten sposób, że po prostu... Wiesz, ja przez całe lata, ja to opowiadałem już też przy okazji spotkań dla mężczyzn, ja przez całe lata uważałem, że ta gorsza część ludzkości to są mężczyźni. Naprawdę. Jak się nawróciłem, zostałem chrześcijaninem, to tylko potwierdzenie miałem tego. Kto się modli? Siostry się modlą. Kogo więcej w kościele? Sióstr. Z kim się miło rozmawia? Z siostrami. Kto miło wygląda? Siostry. Kto kocha dzieci bardziej? Kobiety bardziej. I to wiesz, taki obraz po prostu się wyłania, że te kobiety, takie anioły. A musiałem to zweryfikować w bolesny sposób. Musiałem dojść do miejsca, że w Chrystusie i w szatanie nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną. Znacie ten werset, tak? Że w Chrystusie nie ma różnicy między Grekiem, Żydem, mężczyzną i kobietą. W szatanie tak samo. Ostatnio byliśmy w Olsztynie i tam na temat ubogich, żeśmy rozmawiali, ubogich i dawania ubogim, takie studium biblijne mieliśmy. Taki fantastyczny fragment w Księdze Objawienia, że wszyscy otrzymują znamie bestii, że nie mogą kupować i sprzedawać, pamiętacie z Apokalipsy? I tam jest powiedziane, młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, ubodzy i bogaci. Wiecie, i w Chrystusie, i w szatanie, nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą. Wiesz, i to musiałem się z tego po prostu wyleczyć, zobaczyłem, że każdy ma swoje, może troszkę w inny sposób podane, trochę może inaczej grzeszą kobiety, może trochę inaczej grzeszą mężczyźni, ale też odkryłem, że często kobiety grzeszą gorzej niż mężczyźni, a często grzeszą tak jak mężczyźni i odkryłem, że mężczyźni potrafią grzeszyć tak jak kobiety albo gorzej niż kobiety. I to po prostu jest fantastyczne wszystko. I teraz pewnie chcesz, żeby jakieś takie konkretne świadectwo. Ale nie w tym punkcie kazania, niestety. Ale tak samo jest po prostu teraz już bez takiego podziału, jest po prostu z każdym z nas. Że to nie jest prawda, że wszyscy dobrzy, tylko nie ty. My niestety tak myślimy. Siedzimy w kościele i sobie myślimy, no tak, no fajnie, tutaj fajnie, tu ta siostra fajnie, brat fajnie, tu tak fajnie, tu fajnie. Aleluja, i to świadectwo fajne, i temu dobrze, no dobrze, że się ich trzymam, bo to tak dobrze jest być z tymi, którym fajnie. Przynajmniej no tak to, jak tak w pracy jestem, wszyscy depresja, to chociaż raz w tygodniu pójdę do kościoła, pobędę z tymi, którzy mają fajnie. Że to jest nieprawda, bo inni przychodzą do kościoła i patrzą na ciebie. Mówią, to ma fajnie, I ten ma dobrze, i on taki miły, i aleluja. Wiesz, bo przychodzimy do kościoła i nikt z nas swoimi przeżyciami z całego tygodnia nie emanuje. nie przychodzimy tak do kościoła, wiesz, na zasadzie takie zombie się schodzą i tak...
Tydzień cały, wraca po prostu. Nie wyspani, kawa, już cały magnes mi się wypłukał. Awantura za awanturą, czy nie może być jednego spokoju w domu.
Nie przychodzimy tak, tylko przychodzimy tak. Halleluja, fajnie, chwała Panu, cześć, dom stary, kupa lat. Gdzieś ty był, jak cię nie było w zeszłym tygodniu, było fajne nabożeństwo, to fajnie, dobrze, jesteś pastorzem, miło mi, jak tam pastor wody może tam kazalnicę, coś tam. I tacy jesteśmy po prostu. Ale każdy z nas ten tydzień, jak nas inni nie widzieli, ma ze sobą, tak? I teraz ty jesteś, tutaj to na wierzchu nie widać, ty ten tydzień cały ze sobą przyniosłeś, jesteś napełnionym naczyniem, kawą, niewyspaniem, brakiem magnezu, kłótniami domowymi, pożyczonymi pieniędzmi jesteś napełniony, rachunkami do zapłacenia, masz tu poupychane wszystko, to tak ci jak tym, na tej reklamie po prostu tego espumisanu, po prostu chodzisz tak i teraz patrzysz na tych wszystkich innych i ty to masz tutaj, to swoje życie z sobą i patrzysz na tych wszystkich innych i mówisz, po prostu o co chodzi? Oni to mają życie wspaniałe, a ja tu po prostu zaraz mnie rozerwię. Ale to nie jest prawda, bo prawda jest taka, że każdy tak przyszedł. I on nikt tego nie pokazuje. Dlatego jest ten pierwszy werset, który czytaliśmy, że człowiek, który po prostu czyni różnicę między jednym a drugim, ten jest przestępcą prawa, tak? To tak działa. Niestety, tak to działa i do takich miejsc to nas wszystkich prowadzi. Dobrze. Okej, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Naprawdę, dzisiaj mi się to kazanie nie klei. Nie jest to profesjonalne kazanie. Tu tam coś mam o złamanym sercu, to już dzisiaj nie przeczytam. Ale przeczytam. Ja was bardzo lubię. Ja was lubię, ja was kocham. Ja się cieszę, że muszę z wami, znaczy, że chcę z wami współpracować. Że pokochaj siebie. Przeczytaliście? To jedziemy dalej. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę. W czym? W wielkiej miłości, mówi Bóg, tak? Wiecie, zobaczcie. Miłość jest wielka, porzucenie jest na krótką chwilę. To jest Boża perspektywa Bożej miłości. Tutaj z Efezjan możecie sobie przeczytać od 2 do 1,8. Też fantastyczny werset. Mówi o tym, że zgrzeszyliśmy, upadliśmy, żyliśmy według ducha tego świata, ale Bóg! Powiedzmy, ale Bóg! Ale! Najważniejsze zawsze w tekście jest to, co następuje po ale. Tak? Kocham cię, ładnie wyglądasz, cieszę się, że jesteś. Ale! Więc to, co po ale, ma wyższy autorytet. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, która nas umiłował, i nas, którzy umadliśmy przez upadki, wraz z Chrystusem wzbudził, posadził w okręgach niebieskich, zbawił, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i nie z was, Boży to dar. To jest bezwarunkowa Boża miłość. To jest dar. Halleluja. Naprawdę, dzisiejsze kazanie mi się nie kleci. Tu mam taki rysunek też dla was. Możecie sobie przeczytać. Reklama takiego programu fitness. Nie biegam po to, żeby dodawać dni do swojego życia, żeby mieć dłuższe życie. Biegnę po to, żeby dodawać życie do moich dni. Tak. Coś miałem do powiedzenia na ten temat, ale zapomniałem. Dalej. Ale Bóg było. Dla wielkiej miłości swojej nas zbawił. Dobra, dwa ostatnie wersety, te są dobre, to są bardzo dobre, te przeczytamy. Pieśń nad pieśniami. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą. Upajać się twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie cię miłują. Tu pamiętam, co chciałem powiedzieć, więc wam powiem. Fantastyczne jest w Biblii to, że miłość Boga do człowieka jest nazywana tymi samymi słowami, co miłość kobiety do mężczyzny i mężczyzny do kobiety. To chciałem wam powiedzieć. I teraz rozwijając to, jest też tak, że w związku z tym, jeżeli to jest to samo, to możemy to w podobny sposób opisywać. Tu jest powiedziane, upajać się miłością bardziej niż winem. Czy to nie wygląda nierozsądnie? Czy to nie wygląda troszkę tak nie... To jest dziwne. Upajać się miłością bardziej niż winem. Jak się upijamy winem? Zapomnieliście, że to ze święci jesteś? Nie wiecie, jak to się robi? Co trzeba zrobić, żeby się upoić winem? Jest kilka wersji. Wypić szybko, wypić za dużo. Ciągle pić. Nie zakąszać. Okay. No i to jest właśnie to. I to jest z Biblii. To jest z Biblii. I to jest o miłości. A drugi werset. Pokrzep mnie plackami z rodzynków, poślij mi jabłkami, bo jestem chora z miłości. Chora z miłości. Tak? Nie można wyleczyć. Czyli nie tylko wiedzieć o miłości, nie tylko mieć tą miłość, ale ją po prostu też doświadczyć.